Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o dość częstym objawie ze strony przewodu pokarmowego, określanego także mianem bębnicy, chociaż bardziej popularnym określeniem jest wzdęcie, jakie jest zdefiniowane jako subiektywne uczucie rozdęcia jelit przez gazy jelitowe albo wypełnienie jamy brzusznej, chociaż definicja podawana w podręcznikach, definicje w zasadzie nie są jednoznaczne. Niekiedy ta dolegliwość opisywana jest przez pacjentów lekarzom jako uczucie ucisku, nadmierna ilość gazów albo powiększenie obwodu jamy brzusznej. Wzdęcia odczuwane bywają według piśmiennictwa przez 1/3 zdrowej populacji i nawet występują u 90% osób z czynnościowymi zaburzeniami przewodu pokarmowego. Znacznie dokładniejsze badania populacji amerykańskiej dotyczącej tej dolegliwości dostarczają danych, że w tego rodzaju zaburzeniach aż 43% ankietowanych stosowało farmakoterapię, chociaż tylko 16% zgłasza się z tego powodu do lekarza. U co czwartej osoby wzdęcie obniżało aktywność życiową i zawodową, które występowało znacznie częściej u kobiet, szczególnie po 40 roku życia. W powstawaniu wzdęć główną rolę odgrywa nieprawidłowa gospodarka gazami jelitowymi, jaka obejmuje zarówno wytwarzanie, transport, jak i uwalnianie z przewodu pokarmowego. Z fizjologii wiadomo, że u zdrowego człowieka całkowita ilość gazów w przewodzie pokarmowym wynosi między 150 a 200 ml. W tych gazach głównym składnikiem jest azot, dalej tlen, dwutlenek węgla, ale także w niewielkim procencie występują takie gazy jak wodór, metan, siarkowodór czy lotne kwasy organiczne, które pochodzą zarówno z połykanego powietrza, przenikania z krwi, jak i reakcji chemicznych związanych z fermentacją bakteryjną. Wytwarzanie gazów w jelitach zależy od składu i rozmieszczenia flory jelitowej, fermentacji bakteryjnej i w pewnym stopniu zależy od dyfuzji gazów z krwi. W powstaniu gazów dużą rolę odgrywają nietolerancje dwucukrów, a także, co jest bardzo często podkreślane, zwłaszcza ostatnio, nadmierny rozrost bakteryjny, bakterii jelita cienkiego, z angielska określany skrótem SIBO, co oznacza obecnością patologicznych bakterii albo niefizjologicznych gatunków w obrębie przewodu pokarmowego. Także w obrębie jelita cienkiego szczególnie występują te zaburzenia przy nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki krętniczo-kątniczej na granicy kątnicy jelita cienkiego. Dużą rolę odgrywają także błędy dietetyczne związane z nadmiarem węglowodanów i tłuszczy i także czynnościowe choroby jelit. Wśród żywności, która prowokuje wytwarzanie dużej ilości gazów, są oczywiście rośliny strączkowe, kapusta, kalafior, brukselka, brokuły, ale także orzechy, arbuzy, śliwki, jabłka, produkty białkowe, szczególnie mleko, sery żółte i jajka, ale także pieczywo razowe, grube kasze. Dużą rolę w tych zaburzeniach odgrywa pośpieszne jedzenie bez dokładnego przeżuwania, połykanie dużych kęsów wraz z powietrzem, które także sprzyja powstawaniu wzdęć. Sprzyjają temu także rzadkie, ale obfite posiłki i napoje gazowane. Tłuste, ostre, smażone potrawy, wymieniane są chipsy, słodycze i fast foody. W literaturze medycznej potwierdzono w powstawaniu wzdęć roli nieprawidłowego wchłaniania węglowodanów i zaburzenia mikroflory jelitowej. To są w zasadzie dwie główne przyczyny. Ta flora jelitowa obliczana jest u człowieka na 2 kg bakterii, jakie stanowią 30% suchej masy stolca i obejmuje 500 gatunków zarówno bakterii beztlenowych, jak i tlenowych, Szczególnie wymieniane są takie bakterie jak Bacteroides, Bifidobacterium. Za wzdęcia odpowiadać miał przede wszystkim zmiana składu gatunkowego bakterii jelitowych, szczególnie zmniejszenie dwóch szczepów, Lactobacilli i Bifidobacteria, które ta wiedza i te bakterie są wykorzystywane następnie do wytwarzania suplementów probiotycznych. U zdrowego człowieka przemieszczanie i usuwanie nawet dużej ilości gazów odbywa się bezobjawowo na drodze przyspieszenia perystaltyki pasażu jelitowego, które uwarunkowane jest odruchami trzewnymi. Rozszerzenie przewodu pokarmowego treścią prowadzi do szybszego przesuwania treści i sygnałów, które pochodzą zarówno określane jako pochodzenia egzogennego, czyli przede wszystkim są to leki i żywność, i endogennego, gdzie dużą rolę odgrywają różnego rodzaju enterohormony wytwarzane i regulowane przez układ nerwowy, czyli sytuacje stresowe, różnego rodzaju nerwice również mają wpływ na te zaburzenia. Gromadzenie i nadmierne ilości gazów zapobiegają fizjologiczne mechanizmy, jakie, jak już mówiłam, zależą przede wszystkim od składu diety. Wiadomo, że jelito zatrzymuje więcej gazów niż kręte, co związane jest z zaburzeniami odruchów trzewnych. Stwierdzono, że powodem powstawania wzdęć może być zbyt małe usuwanie gazów, zarówno przez odbijanie, dyfuzję do krwi, jak i z krwi, jak i zużycie bakteryjne. W trakcie odbijania usuwane jest od 600 do 1400 gazów na dobę podczas rozciągania żołądka i rozciągania przełyku. Natomiast wraz z wiatrami usuwane jest podobnie od 500 do 1500, jakie z oczywistych powodów kulturowych jest świadomie wstrzymywane, co oczywiście nasila dolegliwości. Jednak nadal mimo postępu badań i wiedzy zdobytej na temat tych zaburzeń nie poznano do końca przyczyny powstawania wzdęć i to jest również powodem, że leczenie jest objawowe, bardzo różne metody są stosowane, zarówno jeśli chodzi o zapobieganie, jak i leczenie, poza okresowymi zaburzeniami fizjologii, które wymieniałam, związane czy to z błędami dietetycznymi, czy z tym szybkim jedzeniem, nadmiernym pośpiechem. Jednak wzdęcia mogą być przyczyną, mogą być powstawać wskutek różnych patologii, nawet ciężkich zaburzeń, o czym opowiem za chwilę. Powodem wzdęć, jako jeden z powodów wymieniana jest nadwrażliwość trzewna. Chorzy cierpiący na wzdęcia wiążą wystąpienie z nasileniem przede wszystkim po spożyciu pokarmu, co może sugerować to, co już mówiłam, nieprawidłową dietę czy nieprawidłowy sposób żucia, czy też nietolerancję pokarmową. Wzdęcie, jak wynika z piśmiennictwa, z badań, współistnieje bardzo często z zaparciem. W 80%, co jest tłumaczone powstawaniem zaburzeń perystaltycznych jelit, ruchów robaczkowych tak zwanych, wraz z zaleganiem treści, co prowadzi do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej i powoduje to znane uczucie pełności. Innym czynnikiem decydującym o pojawieniu się wzdęcia, poszerzenia obwodu brzucha jest stwierdzana, jak już mówiłam, nadwrażliwość trzewna i takie tego rodzaju objawy występują także przy biegunce, szczególnie gdy towarzyszą im niedobory pokarmowe, niedożywienie. Wzdęcia występują u osób z dyspepsją czynnościową, z nasileniem dolegliwości po posiłkach, stąd ludzie zwykle mający te dolegliwości ograniczają jedzenie, chudną, to prowadzi do niedożywienia i związane jest z zaburzeniami mechanizmów generowanych w ośrodkowym układzie nerwowym, o którym zresztą już mówiłam, w których dochodzi w normalnych warunkach do tłumienia przekaźnictwa w stanach czy to pobudzenia nerwowego, czy zaburzeń ilości neuroprzekaźników, może dochodzić do niewygaszania tego rodzaju impulsu. Większość chorych cierpiących z powodu zespołu jelita nadwrażliwego także doświadcza wzdęć, które są dość popularne, także dość często spotykane może u osób, które chorują na bulimię, cierpią na jadłowstręt psychiczny i otyłość. Wzdęcie towarzyszą również chorobom wynikającym z zaburzeń wchłaniania jelitowego. Te zaburzenia wchłaniania określane są mianem enteropatii. Występują także bardzo często, szczególnie z powodu miażdżycy, naczyń, również naczyń unaczyniających, tętnic unaczyniających jelita u osób starszych, które występują dość często, związane są z zaburzeniami między innymi trawienia. Wzdęcia, jak już mówiłam, mogą być same w sobie chorobą, jak również mogą być objawem ostrych i przewlekłych chorób przewodu pokarmowego. I tak wzdęcie obok bólu brzucha, wymiotów, zatrzymania gazów i stolca należy do typowych objawów niedrożności przewodu pokarmowego, zarówno określane jako mechaniczna na skutek przeszkody jakiejś w drodze pasażu jelitowego, jak i porażennej spowodowanej zaburzeniami nerwowymi. Wzdęcia, jak wspomniałam, mogą powstawać także na skutek połykania powietrza. Nosi to nazwę areofagii. Dość częsta dolegliwość u osób, które bardzo szybko jedzą, połykają, jak już mówiłam, kęsy. Wzdęcia mogą powstawać w chorobach czynnościowych jelit według kryteriów rzymskich. Zaburzenia czynnościowe definiowane są wtedy, jeżeli występowanie wzdęć występuje przez ostatnich 12 miesięcy i trwa co najmniej przez 3 miesiące. Przy wykluczeniu innych chorób czynnościowych jamy brzusznej, takich jak zaburzenia trawienia, wchłaniania, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia wydzielania trzustkowego i żołądkowego, miażdżyce naczyń kreskowych, nowotwory przewodu pokarmowego, uchyłkowość jelita. Wzdęcia mogą być powikłaniem oczywiście chorób zabiegów operacyjnych, szczególnie w jamie brzusznej, oczywiście usunięcia żołądka, operacji przepukliny, rozworu przełykowego, dróg żółciowych, po resekcji jelita, w chorobie wrzodowej, w refluksie, we wspomnianej już otyłości, w nerwicy, depresji, nietolerancji cukrów, jak szczególnie laktozy, przy zaburzeniach wydzielania soków trawiennych, czyli przy niewydolności zarówno trzustki, przewlekłej niewydolności, jak i wątroby, w stanach zapalnych jelit, w chorobach pasożytniczych i w zatruciach pokarmowych. Postępowanie diagnostyczne dotyczące tego rodzaju zaburzeń czy dolegliwości rozpoczynają lekarze od zbierania wywiadów, stylu życia przede wszystkim, odżywiania i przyjmowanych leków, dlatego że już wspomniane wcześniej pośpieszne spożywanie posiłków, picie napojów gazowanych, stosowanie niektórych leków, szczególnie przeczyszczających, jest często powodem gromadzenia się powietrza w jelitach. Oczywiście w celu ustalenia, rozpoznania wykonywane są różnego rodzaju badania diagnostyczne, zarówno rentgen, jak i USG, badania innego typu, endoskopowe na przykład, laboratoryjne. Także w szczególnych przypadkach prowadzona jest dieta eliminacyjna, żeby wykluczyć, które z pokarmów najbardziej prowadzą do wytworzenia tak dużej ilości gazu. Z powodu nie do końca wyjaśnionej przyczyny powstawania wzdęć, patogenezy. Również leczenie jest, jak już mówiłam, trudne, gdzie dużą rolę lekarze podkreślają, zależy od edukacji chorych, szczególnie w zakresie zmiany stylu życia i prawidłowego żucia. Posiłki powinny być spożywane wolno, regularnie. Wskazana jest dieta z ograniczeniem tłuszczów i białek, chociaż również węglowodany sprzyjają retencji gazów jelitowych, gdyż ulegają one fermentacji. Jak już mówiłam, produkty bogate w błonnik, otręby, fasola, chleb razowy, kapusta, należy je ograniczyć. Także niektóre suplementy, zwłaszcza teraz jest dużo suplementów z błonnikiem, także mogą one prowokować wytwarzanie gazów, podobnie jak niektóre dodatki, zwłaszcza słodziki czy guma do żucia. Oprócz zmiany diety wraz ze wzrostem aktywności fizycznej polecane są oczywiście zioła i przyprawy. Szczególnie wymieniane są mięta, melisa, kminek, które można pić w formie herbatek albo dodawane do potraw. Podobnie jak bazylię, majeranek, tymianek, szałwie, koper, oregano i żurawina. Okazuje się, że wszystkie te przyprawy zmniejszają i nieprawidłową ilość gazów i także wpływają na prawidłowe trawienie. Polecane są także mieszanki ziołowe złożone, czy to gotowe, czy samemu można robić tego rodzaju mieszanki. Takie mieszanki zarówno są gastrosan, jak i normosan, które także jest teraz na tym rynku farmakologicznym czy suplementów bardzo dużo połączeń różnego rodzaju ziół z składnikiem espumisanu, znanego preparatu, który zmniejsza wzdęcia. Jedna z mieszanek podawana zawiera rhodes ptasi, miętę pieprzową, liście szałwii, melisy, dziurawca, tymianku, krwawnika, rumianku i kminek po 50 gramów. Te zioła zalewa się wodą, ogrzewa pod przykryciem, nie gotuje i pije dwa razy dziennie. W przypadku braku poprawy po zmianie stylu życia i diety lekarze polecają preparaty farmakologiczne albo suplementy, które zawierają z jednej strony wspomniane już zioła, ale także węglan wapnia i magnezu i wspomniany już Simeticon, czyli znany pod nazwą espumisan. Bardzo ważne znaczenie podkreślane jest w artykułach na ten temat. Teraz jest tendencja przede wszystkim do wyrównywania prawidłowej ilości bakterii wytwarzających bakterii kwasu mlekowego. Dlatego się podaje w tych zaburzeniach preparaty z bakteriami kwasu mlekowego, zarówno Lactobacillus, jak i bifidobakterie. U nas nie ma zarejestrowanego preparatu alfa-galaktozyda, zyt, która rozkłada cukry i zmniejsza w ten sposób fermentację. Jednak ten preparat jest również polecany. W niektórych przypadkach, kiedy ta flora bakteryjna już nie jest prawidłowa, lekarze stosują antybiotyki w celu eliminacji bakterii, których w przewodzie pokarmowym być nie powinno. Były stosowane zarówno tetracykliny, neomycyna, metronidazol, jednak z powodu powikłań po stosowaniu tych antybiotyków obecnie tego rodzaju leczenie jest raczej ograniczane do niektórych przypadków. Jest miejscowe, są leki rodzaju chemioterapeutyków, jest znany nifuroksazy czy ksifaksan, które działają nie już na tylko w obrębie jelita i tam mają działanie przeciwbakteryjne. W poszczególnych przypadkach, jeżeli zaburzenia tego typu są spowodowane niewydolnością, czy to wątroby, czy trzustki, oczywiście podawane są enzymy trzustkowe albo preparaty, które poprawiają czynność wątroby. W niektórych przypadkach stosowana są, jest laktaza, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nietolerancja białka z mleka i jego przetworów. Do leczenia używa się także, jak już mówiłam, simetikonu, znanego jako espumisan, który zresztą jest dodawany do tych suplementów zarówno z węglanem wapnia, jak i z poszczególnymi ziołami. Oczywiście lekarze w niektórych przypadkach, zwłaszcza jelita nadwrażliwego, stosują już takie wybiórcze preparaty, które działają na specyficzne receptory w obrębie jelita cienkiego. Są to preparaty, które poprawiają ruchy perystaltyczne, normują perystaltykę jelit. I w niektórych przypadkach oczywiście stosowane są inne metody poza ziołami medycyny alternatywnej. To tyle, co w dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy. Chciałabym powiedzieć na temat dość częstego objawu, jaki towarzyszy zarówno chorobom, jak i zaburzeniom fizjologii o wzdęciach. Bóg zapowiedz za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Porady lekarskie, słucham, Radio Maria.
Boże, pani doktor, ja słyszałam, że kobieta, która jest w ciąży, choruje na cukrzycę, że może zostać wyleczona krwią pępowinową dziecka po urodzeniu dziecka. Czy pani doktor... Proszę pani, na temat wie?
Nie, nic na ten temat nie wiem. To znaczy, miałaby ta krew pępowinowa leczyć cukrzycę, rozumiem, z tego, co pani mówi.
No właśnie tak, że to jako komórki krew pępowinowej...
Macierzyste. To znaczy, no, proszę pani, ten problem krwi pępowinowej jest dość takim trudnym tematem. Jest wiele artykułów, ukazuje się, które jak gdyby ta krew pępowinowa jest pobierana najczęściej w ośrodkach prywatnych za duże pieniądze i trudno mi jest się wypowiadać, bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Niemniej jednak te badania czy sposób leczenia komórkami macierzystymi jest jeszcze na początku drogi. Być może, oczywiście, że komórki macierzyste mogą leczyć po odpowiedniej transformacji, mogą w perspektywie, mówi się o leczeniu bardzo wielu chorób, ja myślę również, że i cukrzycy, dlatego że wszystkie te choroby polegają na tym, że dochodzi do pewnej degeneracji komórek, czy to trzustki, czy mózgu. Natomiast ja jeszcze nie słyszałam o takiej metodzie, żeby można było przetoczyć, czy dać krew pępowinową matce, żeby uleczyć ją z cukrzycy. Natomiast wiem, nawet się, że tak powiem, przygotowywuję do tego, żeby coś państwu na ten temat, pobierania tej krwi i magazynowania jej, bo przede wszystkim ta krew jest pobierana po to, żeby potem dzieciom, które dorosną, ewentualnie w jakichś chorobach można było wykorzystać te komórki macierzyste. Przygotowuję się do takiego programu, żeby rozjaśnić jak gdyby wiele pytań. Zresztą do mnie też w listach państwo pytacie. Natomiast jest to dość duży problem na razie, jeszcze słabo, że tak powiem, opracowywany, dlatego że tak jak powiedziałam, w wiele ośrodków, które zajmuje się gromadzeniem tego za duże pieniądze, bo to wchodzi w grę kilkanaście nawet tysięcy złotych, jest jak gdyby zainteresowany w propagowaniu tej metody, a z kolei niektórzy piszą, że jest to wydatkowanie pieniędzy na razie na, no bez sensu. Za mało mamy wiedzy, za mało doświadczeń na razie na ten temat, ale na pewno samo podanie krwi pępowinowej, krwi matce nie uleczy ją. Bardziej ciąża mogłaby sam przebieg czasem w trakcie właśnie ciąży dochodzi do powiedziałabym takiej regeneracji organizmu i na tej drodze w niektórych przypadkach może nie do wyleczenia, ale do poprawy stanu może dojść, ponieważ tam się wydziela bardzo wiele bardzo drogocennych hormonów w trakcie dojrzewania dziecka w łonie matki. To tyle. Tak jak powiedziałam, jest to temat, którym kiedyś podejmę, tak?
Szczegółowsze informacje pani doktor postara się może w jakiejś audycji
podać. Tak, proszę pani, ja już gromadzę materiał na ten temat, ponieważ były pytania do mnie, ja muszę więcej zdobyć materiałów, żeby państwu coś tak obiektywnie powiedzieć na ten temat. Kiedyś powiem, tak. Bóg zapłać. Jest drugi telefon, słucham.
Szczęść Boże, pani Szczęść doktor. Boże. Moje imię Lidia z Sosnowieckiej, jak dzwoni. Ja właśnie do tematu audycji. Ja miałam wielki problem z tymi dolegliwościami. I ponieważ jestem w okresie życia, kiedy następuje już to spowolnienie metabolizmu, mimo, że nie obiadałam się, przytyłam i to sporo. Miałam problemy i przy okazji innej wizyty poszłam do lekarza, powiedziałam lekarzowi, że no ja się nie obiadam, a przytyłam tak bardzo. No i właśnie okazało się, że jest problem z tą bębnicą, tak?
Tak, no.
I no wyglądałam strasznie. No ale lekarz mówi, no więcej ruchu, mniej jeść. Ale pewnego razu zdarzyło się, że napiłam się soku spod kapusty kiszonej. I to tak z pół szklanki wypiłam tego soku. Okazało się, że tym sokiem ja się wyleczyłam z tego.
No zaraz właśnie tak pomyślałam, że się pani trochę wyleczyła. Tak. Proszę pani, w soku kapusty, to jest naturalny probiotyk. Tak. I tam jest tych bakterii kwasu mlekowego tyle, że ja bym w ogóle proponowała nie łykać za ciężkie pieniądze tych preparatów probiotycznych, których jest teraz bardzo dużo poszczególnych. Tam jest nie tylko bifidobakterii, ale natomiast naturalnie, nie tyle może jogurty, bo one są do jogurtów takich kupnych dodawane te bakterie specjalnie, ale właśnie naturalne, czy to kiszone ogórki, czy właśnie sok z kapusty, zwłaszcza jak się samemu jeszcze to robi. On oczywiście dostarcza się tych bakterii tyle, że można się wyleczyć. I dobrze, że pani się odezwała na ten temat, bo ja oczywiście mówię o tych suplementach różnego typu i znanych bakteriach, których jest w niektórych przypadkach mało, ale te naturalne metody są najlepsze.
Kiedyś to było dwa razy w tygodniu po pół szklanki, a teraz raz w tygodniu pół szklanki soku. I w sklepie, jak idę ze słoikiem, dostaję za darmo i bez...
Sok z kapusty, z ogórków kiszonych, w ogóle ogórki kiszone, kapusta kiszona, to wszystko są naturalne bakterie, które oczywiście mogą pomóc. Zapłać.
I powoli, regularnie spada mi waga.
No, tak, bo to oczywiście te zaburzenia wchłaniania powstają na skutek zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej. Oczywiście
no
to
trawienia,
ma,
bo to ma jest wpływ
trawienia związanego
z pogorszenia metabolizmu.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać.